Dzień dobry, witam wszystkich. Co do lat jestem młody, wy zaś jesteście już starzy. Stąd się przeląkłem, stworzyłem i nie ujawniłem swojej wiedzy. Niech mówią lata, myślałem. Podeszły wiek jest rozumny. Ale to duch człowieku, to wszechmogącego tchnienie go poucza. Mądrość nie z wiekiem przychodzi, a prawość nie tylko starcom jest znana. Stąd mówię, mnie posłuchajcie, niech przedstawię wam swoją wiedzę. To są słowa z Księgi Joba, 32 rozdziału, przekład z tysiąclatki. Na początku chciałam przeczytać te słowa. Jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie, dziękuję za przyjazd. Nazywam się Małgosia Tułwińska i poprowadzę pierwszy wykład. Tematem naszego wykładu jest Twój Bóg będzie moim Bogiem. Jest to temat naszej konferencji i słowa te pochodzą z księgi Rut, tak. I mimo, że one się pojawiły w tej księdze, to pojawiły się też gdzieś indziej, a mianowicie w moim życiu, gdy oddałam swoje życie Panu Bogu. Słyszeliśmy już jedno świadectwo nawrócenia, też chciałabym się podzielić krótko moim świadectwem. Dlaczego podjęłam tę decyzję, żeby pójść za Panem Jezusem? Na podstawie trzech rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze, kiedy czytałam Boże Słowo, Biblia pokazała mi, jak Bóg jest święty, jak jest doskonały, oddzielony od grzechu. I kiedy zobaczyłam tą świętość Boga i spojrzałam potem na siebie, to zobaczyłam, jaka ja jestem grzeszna. I to mnie trochę olśniło, bo do tej pory nie myślałam o sobie jakoś w kategoriach grzesz. Wiedziałam, że jestem grzeszna, bo od początku byłam wychowana w rodzinie wierzącej, ale to była taka teoria moim zdaniem. A tak naprawdę myślałam sobie, nigdy nie zrobiłam niczego tak naprawdę złego i tak naprawdę jestem dobrą osobą. Ale właśnie kiedy Pan Bóg mi to uświadomił, że On jest święty, a ja jestem tą grzeszną osobą, to mnie to olśniło. I to jest pierwsza rzecz. Potem druga rzecz to była ta konsekwencja tej świadomości. Przestraszyłam się, bo wiedziałam, że grzesznicy idą po śmierci do piekła. I się przestraszyłam, że może to nie jest takie oczywiste, że ja pójdę do nieba po śmierci. Słyszałam kiedyś od kogoś, że jedną z najgorszych rzeczy w piekle jest brak nadziei. Brak nadziei na jakąkolwiek zmianę. Że to jest wieczność w piekle i nigdy nie będzie lepiej. Już po prostu. Póki jesteśmy tutaj na ziemi, zawsze mamy na coś nadzieję. Zawsze mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. No ale w piekle nie ma tej nadziei. Mój dziadek też wiele razy mówił, że wierząca osoba nie powinna bać się śmierci. Ja nie chciałam bać się śmierci. Chciałam mieć tą pewność, że pójdę do nieba. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, już nie taka wewnętrzna, nie dotycząca moich uczuć, to jest świadectwo osób wierzących dookoła mnie. Urodziłam się w rodzinie wierzącej, w tym zborze byłam od dziecka. I widziałam, że Bóg, którego mi głoszono, jest żywy, jest skuteczny, On działa. Widziałam ludzi, którzy się modlili w zborze, na modlitwie i widziałam to bliską relację z Bogiem, taką indywidualną. I patrzyłam na nich na tych modlitwach i zazdrościłam im po prostu. Taką czystą zazdrość miałam o tą ich relację, bo wiedziałam, że czegoś takiego nie mam. Patrzyłam na życie moich rodziców i byli wielkim świadectwem dla mnie. I chciałam, żeby moje życie na ziemi, nie chciałam się tylko zatroszczyć o moje życie wieczne, ale też moje życie tutaj na ziemi. Chciałam, żeby wyglądało tak, jak wygląda moich rodziców. I wiedziałam jedną rzecz, że to jest możliwe tylko z Bogiem. I na podstawie tych trzech rzeczy podjęłam tę decyzję, aby Bóg moich rodziców i tych ludzi, którzy byli w zborze, był też moim Bogiem. I krótko chciałam dokończyć moje świadectwo takim zachęceniem, że jeżeli jest ktoś tutaj jeszcze, kto nie podjął tej decyzji, aby pójść za Panem Jezusem, to zachęcam go, aby czytał Słowo Boże, żeby się nie zniechęcał, żeby ze szczerą modlitwą przychodził do Boga otwartym sercem. Od tego się wszystko zaczyna i jeżeli ktoś tak podejdzie do Pana Boga w ten sposób, to na pewno Pan Bóg go zbawi. I będzie chciał pewnego dnia oddać swoje życie Panu Bogu. Dopóki żyjemy na tej ziemi, mamy nadzieję i możemy zawsze zwrócić się do Boga z prośbą o zbawienie. Ale najlepiej tę decyzję podjąć w młodości. Dlaczego? Jest takie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Młodość to jest fundament, na którym potem budujemy resztę naszego życia. I kiedy przygotowywałam się na ten wykład o młodości właśnie, spytałam się kilku osób, z czym mi się kojarzy ta młodość. No i słyszałam takie odpowiedzi. Nie wiem, czy się z nimi zgadzacie. Czy się też utożsamiacie z nimi. Jedna osoba powiedziała mi, spytałam się jej, z czym się kojarzy tobie młodość. Powiedziała, darmowe jedzenie. Ktoś uzupełnił mi nocleg też. No to prawda, nie napisałam tego tutaj, możemy to pociągnąć pod beztroskę. Wolność, beztroska, brak odpowiedzialności za innych. Czy jak mówię o tym, to czy wam się kojarzy z jakąś postacią biblijną, która tak miała taką beztroską młodość do pewnego czasu? Józef, tak, mi też. Pierwsze na myśl mi przyszedł Józef, oczywiście do momentu, jak go bracia sprzedali. Józef, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 37 rozdziale. Drugi i trzeci werset czytamy. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasł trzodę z braćmi swymi, synami Bilhy, synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Józef jest moim zdaniem obrazem totalnej beztroski. Jak można mieć 10 starszych braci wściekłych na niego w domu i być takim beztroskim? Taka prawda. Jednak on się w ogóle tym nie przejmował. Jak miał swój sen, to opowiadał braciom. Braciom, ojcu, śnił mi się, jak mi się kłaniacie. Po prostu świetny pomysł, żeby się z nimi o tym dzielić w tym momencie. Donosił na nich, nie miał żadnych konsekwencji w związku z tym. Ojciec go kochał, dawał mu prezenty, faworyzował go. Nie musiał się o nic martwić tak naprawdę. A propos tych snów, taka ciekawostka. Jak rozważałam ten fragment, zauważyłam, jak mówi sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Zauważyliście, że mówi o 11 gwiazdach, a w tym momencie miał 10 braci. Czyli to jest jakby zapowiedź też, że się urodzi później Beniamin. To taka ciekawostka, bo chciałam się z tym podzielić, bo tak mi olśniło tutaj w tym momencie. Więc Józef to jest obraz beztroski. I do pewnego wieku, słuchajcie, nie ma w tym nic złego, no bo dzieci są beztroskie i to jest w nich słodkie. Ale cała sztuka polega na tym, żeby przejść z tego okresu, potem w czas nauki, podejmowania samodzielnych decyzji i też przyjmowania konsekwencji. Tak jak czytamy w Kaznodziei Salomona. W 11 rozdziale. W 9 wersecie. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak ci każe serce i używaj tego, czego pragną twoje oczy. Czy mamy tutaj ten obraz beztroski, tej wolności. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. I tu są te konsekwencje, które później będziemy odczuwać, jeśli chodzi o podejmowanie naszych decyzji, o wykorzystywanie tej wolności, jaką mamy. Więc tak jak powiedziałam, nadchodzi taki czas, kiedy musimy zacząć podejmować decyzje. Bardzo ważne decyzje. Młodość, dlaczego jest taka ważna i dlaczego determinuje resztę naszego życia? No to są decyzje, które musimy podjąć. I podczas naszej młodości mamy takie kilka najważniejszych decyzji, jak nawrócenie, małżeństwo, później szkoła, praca, później kariera będzie za tym szła, priorytety, jakie musimy sobie ustawić w naszym życiu. Jeśli chodzi o nawrócenie, to wiadomo, że jak nam się kończy młodość, to nie możemy już później prosić o zbawienie, ale napisałam nawrócenie w młodości, ponieważ bardzo ważne jest, jeżeli ona występuje w tej młodości. Słuchaj, to jest kilka z nich, wymieniałam tych rzeczy, ale można jakbyś tak wgłębić się, to jest naprawdę dużo tych decyzji. I czy jak tak słuchacie tego, to czy nie wydaje wam się, że to jest trochę niesprawiedliwe? Że kiedy jesteśmy młodzi, najgłupsi, najmniej doświadczeni, musimy podejmować takie decyzje, które zdeterminują resztę naszego życia. I to wszystko musimy podjąć w młodości. Tak naprawdę sami, no bo nikt za nas tych decyzji nie podejmie. Ale jak tak myślałam sobie, to być może to jest sposób, żeby Bóg w swojej młodości zwrócił się, żebyśmy my zwrócili się w swojej młodości do Pana Boga o pomoc. Już w swojej młodości zaufali Mu i poprosili o tą pomoc w podejmowaniu tych decyzji. I w Słowie Bożym daje nam Bóg wskazówki, w jaki sposób te decyzje możemy podjąć w najlepszy sposób, mimo naszego właśnie młodego wieku i braku doświadczenia. I takie trzy kolejne etapy wyróżniłam i kolejność jest bardzo ważna. Przede wszystkim Biblia. Jeżeli musimy podjąć jakąś decyzję, stoimy na rozdrożu, to musimy najpierw zobaczyć do Biblii, co Biblia mówi na ten temat. Jeżeli się okaże, że jedna z opcji, którą możemy wybrać, jest sprzeczna z Biblią, no to problem się rozwiązuje sam i wybieramy tą opcję, która nam pozostała po prostu. A żeby wiedzieć, co się Bogu podoba, a co nie, to musimy Biblię czytać i znać. I poproszę, otworzymy Psalm 119. Od 4. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono, aby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I jeżeli będziemy postępować jak w tym psalmie, jeżeli nasze nastawienie będzie tak jak w tym psalmie, to na pewno Bóg nie pozwoli nam podjąć decyzji, która byłaby sprzeczna z Jego wolą, z Jego zasadami. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, możecie otworzyć, jeśli chcecie. Nie będę tego czytać, tam jest przykład ludzi, może niekoniecznie młodych, którzy badali pisma. To byli ludzie w Berei. Jak Paweł przyszedł do nich z dobrą nowiną, oni badali pisma, czy tak się rzeczy mają, tak jest tam napisane. I przy podejmowaniu decyzji badajmy pisma. Czy możemy podjąć tą decyzję, czy ta opcja jest dla nas dobra, czy jest sprzeczna z Bożą wolą. Drugą rzeczą, jaką możemy wziąć pod uwagę, to jest modlitwa. Dlaczego nie dałam modlitwy na pierwszym miejscu? Biblia to jest Słowo Boże, to się nie zmienia, jest stałe. Modlitwa, jeśli chodzi o modlitwę, to wchodzi nasza tutaj już rola, a my jesteśmy zmienni, my mamy uczucia. Możemy być też na różnym etapie z Panem Bogiem, możemy mieć lepsze, gorsze relacje i to też wpływa na naszą modlitwę. Więc przede wszystkim Biblia, na drugim miejscu postawiłabym modlitwę. Jeśli okazało się, że w Słowie Bożym nie ma jasno napisane, na przykład ta opcja jest zła, to jest grzech, mamy nadal wybór między dwoma, trzema, czterema rzeczami i wszystkie są jakby, żadna z nich nie kłóci się ze Słowem Bożym, są neutralne, można powiedzieć, to modlitwa tutaj jest jak najlepszą rzeczą. Możemy prosić Boga, by wskazał nam odpowiedni kierunek, żeby zablokował drogi, których nie chcemy, które nie powinniśmy iść, nie możemy iść. Żeby nam wskazał drogę, którą powinniśmy pójść. I w Rzymian, 8 rozdziale, 26 wersecie. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeżeli jesteśmy powołani, jesteśmy dziećmi Bożymi i modlimy się do Boga szczerze, żeby nam wskazał ten kierunek i otwieramy się na Bożą odpowiedź, a nie upieramy się przy swojej, to Bóg będzie działał ku dobremu we wszystkim. Ostatnią rzeczą, trzecią, najmniej ważną, ale bardzo też pomocną, mogą być wskazówki od osób starszych, bardziej doświadczonych od nas. Rady ludzi po prostu. W jaki sposób, może kiedyś ktoś inny miał podobną sytuację, jak on sobie z tym poradził. Ale musimy tutaj też uważać, bo ludzie to ludzie, oni mogą też się mylić. Mimo, że są starsi, bardziej doświadczeni, może ich sytuacja była inna, okoliczności były inne, czasy były inne. I taki przykład mamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale. I tutaj mamy fragment o tym, jak Rehabeam idzie do porady do starszych. Podnieść podatki, nie podnosić, jak ten lud traktować. Nowy król chciał wiedzieć, jak podejść do sprawy. Starsi mu poradzili, odpuść, poszedł do młodszych, młodsi mu poradzili co innego. Starsi mają oczywiście zawsze więcej doświadczenia, mogą zawsze, większe jest możliwość, że oni lepiej poradzą. Ale to są ludzie, tak? Młodzi ludzie źle mu poradzili. Przede wszystkim Rehabeam powinien spytać się Boga oczywiście o radę. Dlatego jeśli chodzi o ludzi, to bądźmy uważni, ale jeżeli znamy kogoś, wiemy, że jego życie z Bogiem jest dobre, jakiś czas już jest z Bogiem, ma rozeznanie też lepsze w Biblii, to jak najbardziej możemy się poradzić takiej osoby. Nasze decyzje powinny być podejmowane właśnie na podstawie najbardziej tej Biblii przede wszystkim i naszej osobistej relacji z Bogiem, naszej modlitwie. I w ten sposób Pan Bóg nas tak, młodzież, zabezpieczył cudownie i możemy na podstawie Biblii, na podstawie Jego pomocy podejmować dobre decyzje w naszym życiu, mimo braku doświadczenia. Jeszcze inne cechy. Tam na tym pierwszym slajdzie, kiedy dużo było tych cech, była tam jeszcze właśnie nauka, poznanie, próbowanie, możliwości, energię, dużo wolnego czasu. I tutaj taka ciekawostka. Jeśli chodzi o naukę, poznawanie, próbowanie możliwości, to jest komórka nerwowa. Tak wygląda mniej więcej. Oczywiście to jest schemat. I nie wiem, czy wiecie, ale nasz mózg składa się z około oczywiście 100 miliardów takich komórek. 100 miliardów takich komórek i każda z nich może stworzyć do 10 tysięcy połączeń między sobą. Czyli te połączenia między nimi, oczywiście na obrazku nie dałoby się tego pokazać fizycznie, ale to jest po prostu ogromna ilość tych połączeń. I to wszystko, ten nasz mózg rozwija się właśnie w młodości. Jest to możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi, właśnie tej energii, jaką mamy. I nie wiem, czy wiecie, ale połączenia między komórkami pojawiają się na przykład, kiedy wpadamy na jakiś nowy pomysł. Albo kiedy przypominamy sobie coś, to też tworzą się takie jakby skróty. I nasz mózg lepiej funkcjonuje. I może dlatego czasami młodzi mają głupie pomysły. Bo po prostu mają mnóstwo tych pomysłów. I mądre, głupie i nie wiadomo co wybrać. Są też ciekawi, ponieważ mamy dużo energii, mamy dużo wolnego czasu. Chociaż to się później zmienia. Chcemy spróbować. Wszystkiego chcemy doświadczyć. Często dorośli mówią, nie rób tego już. To kiedyś próbowałem to i to. Potem jest... Takie są konsekwencje, takie, ale nie, młodzi nigdy nie dowierzają, może ty tak miałeś. Ja muszę spróbować po swojemu. Oczywiście najmniej boleśnie uczyć się na czyichś błędach, aczkolwiek najskuteczniej chyba na swoich, bo na dłużej się je zapamiętuje. Teraz chciałabym przejść dalej. klucz do... No, klucz do błogosławionej młodości. Tak to nazwałam. Na początku nazwałam to klucz do dobrej młodości. A zaraz powiem, dlaczego to zmieniłam. Jak Bóg chce, żeby nasza młodość wyglądała? W jaki sposób, jeżeli już nawrócimy się, nasze życie powinno wyglądać? No to pierwszy punkt oczywiście to nawrócenie, no bo bez tego to ani rusz. I dlaczego zmieniłam tytuł z dobrej na błogosławioną? Jeśli nie oddam swojego życia Panu Bogu, to nasza młodość to nie jest przekreślona. Przecież nasza młodość może być dobra, prawda? Jest dużo osób nienawróconych albo nawróciły się w późnym okresie i ich młodość wcale nie była zła. Ale na pewno nie była błogosławiona. Dlaczego najpierw dać swoje życie Panu Bogu w młodości? Już mówiliśmy. Między innymi Pan Bóg pomaga nam podejmować decyzje. Błogosławi nam od młodości. I jeszcze jedną taką ważną rzeczą jest świadectwo dla innych. Dla mnie zawsze bardzo ważne było, żeby być na zewnątrz dobrym świadectwem. Ludzie, którzy nie oddali swojego życia Panu Bogu, albo później oddali, może swoją młodość mogą dobrze wspominać, ale na pewno porównając na przykład swoje życie z Bogiem teraz, a porównując swoją młodość bez Boga, nie sądzę, żeby chcieli się czymś chwalić, jakimś szczególnym, zwłaszcza osobom nawróconym. Świadectwo jest ważną rzeczą, zachęca ludzi dookoła nas. I w pierwszym Tymoteusza, w 4 rozdziale, od 12. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Tutaj Paweł daje wytyczne Tymoteuszowi, jak ma się zachowywać. Dlaczego ma się tak zachowywać? No, miał ludzi dookoła siebie. Tymoteusz jeszcze miał pod sobą ludzi tak naprawdę. Kierował tymi ludźmi. I Paweł mu mówi, niechaj cię nikt nie lekceważy, ale żebyś miał podstawy do tego, żeby nikt cię nie lekceważył, to musisz te właśnie wszystkie tutaj te kategorie, co mamy wymienione, tak? Być wzorem w postępowaniu, troszczyć się, tak? O te rzeczy, które już osiągnąłeś, nie zaniedbywać postępów, pilnować siebie samego, nauki. Bo to czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. To będzie świadectwem po prostu dla osób, które cię będą widzieć. I w Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale werset, pierwszy werset. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. To jest takie zachęcenie, tak? Żeby pamiętać o Panu Bogu. Mimo, że mamy to ten czas wolności, beztroski, to żeby pamiętać o swoim Stwórcy. Następną rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, żeby nasza młodość dobrze wyglądała, żeby była błogosławiona, to pamiętać, że Bóg nas nie ogranicza w naszej młodości. I to jest bardzo ważne, bo To jest naprawdę bardzo powszechne wśród osób niewierzących. Wydaje mi się, że Bóg to jest po prostu, jak oddadzą swoje życie Panu Bogu, tak by weszli do klatki, ktoś ich zamknął. Tego nie rób, tego nie rób, tego ci nie wolno, tego nie wolno. Po prostu siedź, módl się, kajaj się i tylko zamknij się w pokoju i w niedzielę rób jakiś dobry uczynek i w ogóle co to za młodość. No taki obraz też jest, trochę to jest wina edukacji, no bo taki obraz jest przedstawiany młodym ludziom, ale to nie jest prawda. No i Bóg wiele razy to mówi w swoim słowie, że nie, to nie jest Jego sposób. Bóg nas nie szablonuje w ten sposób, On pokazuje nam, co jest złe, to prawda. On mówi nam, od czego mamy się trzymać z daleka. Mówi nam, jakie są konsekwencje grzechu. On nas o tym informuje jasno i wyraźnie. Wiele razy mamy w Biblii to napisane. Jak w Jakuba na przykład. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Jest jeszcze w innym fragmencie napisane, że nie dajcie się też oszukać szatanowi, tak? Bóg nas ostrzega. Bóg nas ostrzega, mówi... To się kończy, grzech to jest śmierć po prostu. Jeżeli jesteśmy nawróceni już, to oczywiście jesteśmy zbawieni. Nawet jeżeli zgrzeszymy, Bóg przebacza nam nasze grzechy. Ale przebaczenie to nie oznacza, że Bóg wymarza te konsekwencje tego grzechu, jakie później będziemy mieli w naszym życiu. Nie raz, nie dwa Bóg pozwala nam, żebyśmy popełnili błąd. Czasami świadomie idziemy w jakiś grzech i Bóg pozwala nam się sparzyć, żebyśmy zobaczyli, że to, co On mówi, to jest prawda po prostu. Że Jego Słowo jest żywe, jest skuteczne, pozwala nam odczuwać te konsekwencje, żebyśmy później pamiętali i już tego nie chcieli robić więcej. I w 1 Koryntian, w 6 rozdziale, w 12 wersecie Bóg mówi, tutaj Paweł akurat pisze do Koryntian, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Jeżeli młoda osoba odda swoje życie Panu Bogu, to Bóg go, tą osobę nie zniewala. Paweł pisze, wszystko mi wolno. Ale ponieważ ludzie wierzący wiedzą już, co jest złe. Wiedzą, że jeżeli zrobią to, co jest złe, co jest grzeszne, będą konsekwencje potem. Bóg to pisał, doświadczyliśmy tego, to jest prawda. To nie wiem, jak człowiek musiałby być głupi, żeby po prostu chcieć później to robić. Czasami jest człowiek głupi i robi potem jeszcze to, ale to nie jest Boża klatka tak naprawdę. My, wierzący ludzie, tego nie robią, ponieważ wiedzą, że to po prostu boli później. Mimo, że może sam grzech jest przyjemny, to później konsekwencje bolą. Po prostu człowiek wierzący nie chce tego robić. Często przychodzą osoby i czemu nie idziesz na dyskotekę? A zapalić, a zapić, a chociaż spróbować, a takie fajne. A co, nie możesz? A co, taka święta? Bóg zabrania? W Biblii nie jest napisane? Nie ma w Biblii napisane, nie pal. No, ale my wiemy, że to jest szkodliwe, tak, dla naszego ciała. Wiem, że to jest złe, że to jest zniewolenie. Paweł pisze, że ja nie dam się niczym zniewolić, tak? Bóg ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu. I to nie jest tak, że ja nie chcę, że nie mogę. Ja po prostu nie chcę. Nie chcę tego robić i Bóg mi to pokazał, tak? Bóg mi dał taką mądrość w tej głupiej młodości, że nie chcę tego robić. I ja nie czuję się zniewolona tymi zasadami, tylko uwolniona przez nie. Bo ja wiem, że te zasady po prostu mnie chronią. I ja po prostu nie chcę ich łamać. To jest moja decyzja, a nie Boży nakaz. Choć Boży nakaz też jest. Następną rzeczą, kluczem do wszystkiego dobrego, nie tylko młodości, jest dbanie i pielęgnowanie relacji z Bogiem. Przez całe nasze życie powinniśmy dbać i pielęgnować naszą relację z Bogiem i to wpływa na determinuje całe nasze codzienność, tak naprawdę, nasze decyzje, nasze samopoczucie. Im bliżej jesteśmy Boga, tym jest lepiej po prostu. Jeśli chodzi o relacje w młodości, to jest charakterystyczne, bo to jest początek relacji z Bogiem. I pamiętam, że jak byłam młoda i jakby zaczęłam tą relację z Bogiem, taką osobistą, miałam trochę problem, bo nie wiedziałam, jak się do Boga zwracać. Bo z jednej strony Bóg, Stworzyciel, potężny, groźny, święty, no przerażający dla grzesznego człowieka, a z drugiej strony po nawróceniu ojciec, tak? Miłujący, kochający, łaskawy, miłosierny. I teraz w tych modlitwach raz tak podchodziłam i tak już nie wiedziałam, Panie Boże, no jak mam się zwracać tutaj do Ciebie? Z jednej strony nie chciałam takiej relacji właśnie człowiek-Bóg, tak? Takiej sztywnej. Stwórca-stworzenie. Bo to nie o to chodzi. A z drugiej strony nie chciałam też z jakimś brakiem szacunku podchodzić do Boga, mimo że był mi bliski. Ale to jest normalne. Kiedyś później się dowiedziałam, że takie rzeczy na początku występują i to nie ma się czym zniechęcać. Może nie konkretnie takie jak u mnie, ale właśnie ten początek to jest poznawanie Boga, tak? Jak mamy się odnosić do Boga, jak co Bóg od nas oczekuje. I te początki są bardzo ważne i są pewne kwestie, które są moim zdaniem bardzo ważne, żeby trzeba przypilnować na samym początku. Jeśli chodzi o relacje z Bogiem, czytanie Biblii, modlitwa oczywiście. Co z tym związane, z tymi dwoma rzeczami? No, przede wszystkim dyscyplina i wyrobienie sobie dobrych nawyków. Na samym początku. Tam w cechach młodości było wyrabianie sobie dobrych nawyków. Rodzice kiedyś, pewnego dnia, schodzę na dół, Gosia, młodości, wyrabiaj sobie dobre nawyki, bo później to jest coraz trudniej. A jak młodości sobie wyrobisz, to będziesz miała prościej, będziesz robiła to automatycznie te rzeczy, będą ci wychodziły naturalnie, a jak jesteś starszy, to tak się ciężko przestawić czasami. Więc dobre nawyki w młodości, pamiętaj, teraz jest twój czas na dobre nawyki, żebyś wyrabiała sobie. Ale to jest prawda i to się sprawdza też, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. To nie jest tak, że my codziennie wstajemy rano i po prostu ciągnie nas do Słowa Bożego. Przychodzimy z pracy, padamy wieczorem i nic, tylko chcemy wsiąść do Słowa Bożego i otworzyć i przeczytać. Nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi właśnie o tą dyscyplinę, o te nawyki, musimy wyrobić sobie taki nawyk. Rano, wieczorem, przynajmniej rano i wieczorem Biblia, czytać sobie jakiś mały fragment. Modlitwa, rano i wieczorem, najlepiej jeszcze gdzieś w ciągu dnia do Boga westchnąć w modlitwie. To są takie rzeczy, które jeśli sobie wyrobimy na samym początku, później będziemy do nich przystępować automatycznie. Tylko nie mówię tutaj o tym, żeby automatycznie Słowo Boże czytać, tylko automatycznie, żeby do Niego przysiąść do Niego, tak? I tutaj dam przykład z Daniela, z 6 rozdziału. W 11 wersecie. Znamy tą historię Daniela, więc przeczytam tylko 11 werset. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu. I 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. No to jest bardzo silna dyscyplina, bardzo silna tutaj może też miłość do Pana Boga i no wierność Bogu, tak, przede wszystkim. Mimo tych przeciwności, on robił to, co robił zwykle. I nie wiem, czy byłoby mu tak prosto z samą wiernością i miłością to zrobić, gdyby nie miał takiego nawyku, żeby robić to 3 razy dziennie, jak to zwykle dotąd czynił. Nawyk to nie jest coś, co nam z serca wychodzi. To jest coś, co powinniśmy robić automatycznie, ale to pomaga w takich właśnie, może nam pomóc w takich ciężkich sytuacjach. Mimo, że mamy dużo energii i mamy dużo wolnego czasu, niby tak dużo, to naprawdę czasami zdarza się, że przychodzimy do domu, my młodzi, i coś nas łamie, coś nas boli i chcemy po prostu już paść na łóżko i spać, tak? Ale jeżeli mamy ten nawyk, to wierzcie mi, miałam taki czas, że po prostu ja zasnąć nie mogłam, póki Biblii nie przeczytałam. To byłam wtedy bardzo blisko relacji z Bogiem i to jest takie, że no po prostu nie zaśniesz, chociaż jeden werset przeczytać, bo to jest już był taki silny nawyk, to prawie już jak jakieś, można powiedzieć, uzależnienie. Ale jeśli chodzi o czytanie Biblii, to chyba nie można z tym przesadzić. Ale tak było. I życzę, żeby każdy tak miał. I nawet jak to jest 10, 1 w nocy, czy 3, po prostu nie pójść spać, póki nie pomodlić się, nie przeczytać Biblii. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to jest uznanie Biblii jako swojego najważniejszego autorytetu. Jeśli chodzi o relacje z Bogiem, tak jak już powiedziałam, modlitwa. No, ja miałam różne przygody z moją modlitwą i to też zależy, jak podchodzimy, tak? Jak podchodzimy luźno do modlitwy, to nie spodziewajmy się fajerwerków. W modlitwie wkładamy też cząstkę siebie i to od nas też zależy, jak będzie ta modlitwa wyglądać. A Biblia to jest całkowicie Słowo Boże. Ona się nie zmienia i na podstawie Biblii powinniśmy podjąć wszystkie decyzje. Młodzi mają taki czas, że oni to patrzą na dorosłych. I w moim świadectwie i w świadectwie Zuzi to było widoczne, że my po prostu patrzyliśmy na ludzi dookoła. Czy to, co mówią, to, co nam mówią, to, co nam każą, to, czy oni też to robią. Czy to się sprawdza w ich życiu, tak? Ich zasady, jak postępują. Bardzo dużo osób słyszałam świadectwa, że na przykład przyjeżdżałam na obóz chrześcijański osoby z rodzin wierzących, i są naprawdę ich zachowanie jest o wiele gorsze niż tych z rodzin niewierzących. Dlaczego? No potem się okazuje, że tak, rodzice jedno w kościele, a w domu zupełnie co innego, tak? Totalna hipokryzja. I młodzi patrzą na autorytety. Jeżeli nie mają autorytetów w domu, dlatego w szkole są tak popularne, różni idole są, tak? Nie mam autorytetu w rodzicach, znajdę sobie jakiś inny autorytet, tak? W internecie, piosenkarze, inni pisarze i tak dalej. Jako osoby nawrócone, naszym autorytetem powinna być Biblia przede wszystkim na pierwszym miejscu. Wtedy będziemy mieli stały fundament, nie będziemy się chwiali. I to jest bardzo ważne. I w 2 Tymoteusza 3,16, wydaje mi się, że raczej większość to osób zna na pamięć. Całe słowo przez Boga, tak, jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do nauki, do wychowania w sprawiedliwości. Takie słowo Boże, ono się nie zmienia. I na tym powinniśmy, i to powinien być nasz autorytet. Następną rzeczą to jest oddzielenie od świata. To nie jest takie proste w młodości. Nie będę się mówiła o następnych etapach, bo jeszcze ich nie przeżyłam, ale wydaje mi się, że młodym ludziom jest chyba najciężej oddzielić się od tego świata. Tak jak już mówiłam, idole, różni autorytety mamy też, różne mają ludzie. Bardzo ważne jest też, żeby być akceptowanym wśród swoich rówieśników. W szkole nie wiem, ile czasu spędzamy, ale mogę w młodym wieku to na pewno 1/3 swojego życia spędzamy w szkole wśród tych osób. I ważne jest dla nas, żebyśmy mieli z kim pogadać, tak? Na tym korytarzu. Co Biblia pisze? List Jakuba 2,27. Nie Jakuba. Coś źle. 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Na tym ostatnim chciałam się skupić. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Może przeczytajmy jeszcze z Rzymian. Od razu. 12 rozdział. Drugi werset. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jeszcze w innym fragmencie jest napisane, że jesteśmy jako wierzący porównani do żołnierzy, tak? I że nie powinniśmy się wplątywać w sprawy tego doczesnego świata. Co jest ważne? Przede wszystkim postawić trzeba granice. Granice, której nie możemy przekroczyć nigdy. Nie iść na żadne kompromisy z grzechem. Grzech to jest po prostu zło, tak? To nie ma nic tutaj, nie ma szarości. Coraz częściej się w szkole po prostu słyszy, że nie ma czarny, biały. Po prostu jest czarny, jasny, nie wiem, szary, biały, brudny, biały. Po prostu nie ma czarny, białe. Każdy ma swoją teraz rację. Zależy, kto jest w jakiej sytuacji, zależy, kto jak się wychował, jaka są okoliczności. Po prostu prawdy są różne, nie ma jednej. Tak teraz w szkole się mówi. No, to jest straszne, jak są tematy na przykład na polskim, czy kłamstwo zawsze jest złe. No, ale słuchajcie, naprawdę, jak się potem... kto uważa w klasie, że kłamstwo jest zawsze złe? To co? Ja podniosłam rękę? Jeszcze może ktoś? Po prostu... Nie, oczywiście, zaraz zaczną wymyślać. No ale nie wiem, no, jak coś się stanie, nie wiem, ktoś... dla kogoś dobra, tak? Możesz kogoś okłamać i tak dalej. Ale jak to, jak na przykład dziecku powiesz coś strasznego, to nie lepiej okłamać. To jest wszystko strasznie śmieszne i zastanawiam się, jak dorośli mogą na przykład uczyć czegoś takiego dzieci. Jest powiedzenie, że kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. A kto potem uwierzy osobie, która okłamała go, tak? Kto potem wierzy kłamcy? Nie iść na żadne kompromisy. Jest czarne, jest białe. Biblia nam mówi wyraźnie, gdzie jest białe, gdzie jest czarne. I mamy tą granicę postawić. I czy to dotyczy, czy te decyzja, czy te wybory, jakie mamy, tak? Czy z tym światem iść, czy nie? Czy to dotyczy naszej moralności, czy naszego zdrowia? Jeśli jest to sprzeczne z Biblią, po prostu mówimy nie. Podobno na głos, jak się powie nie, to lepiej działa. można wykrzyczeć w lustro, nie. W ten sposób... oczywiście będziemy się wyróżniać, będziemy odstawać od reszty i będziemy się i zawsze będziemy trochę na boku, no bo jeżeli większość jest za tym, a ja jestem za czymś innym i oczywiście to jest, jak już powiedziałam, to może być trudne i to może być bolesne i są różne sytuacje, czasami się zdarza tak, że jest takie środowisko, coraz bardziej jest tak, że jest tolerancyjne, tak? Masz swoją rację, to też jest dobre i złe. Masz swoją rację, oczywiście możesz mieć, nikt cię nie prześladuje za to. Ale są też takie sytuacje, słyszałam, że po prostu świadectwo osoby nawrócił się w wieku młodym i po prostu cała klasa, przez to chodzi na religię, się dowiedzieli. I cała klasa po prostu, nie znam cię, tak? I tak się też zdarza. Ale gdy postawimy na relację z Bogiem, to będziemy coraz bliżej, bliżej Boga, to zobaczymy, że to odstawanie wcale nie jest takie złe. Nie jest takie straszne. I nie będziemy się czuć w tym samotni, bo będzie z nami Bóg. My będziemy wiedzieć, co jest ważniejsze. Jest też to możliwość do świadectwa, tak? O Jezusie. Możemy innym mówić o Panu Jezusie. Jeżeli się wyróżniamy, to prędzej czy później ktoś się spyta, dlaczego taki dziwny jesteś. I wtedy możemy powiedzieć, tak, o Panu Jezusie, o tym, co dla nas zrobił i czemu jesteśmy tacy dziwni. Oczywiście młodym ludziom, świeżo upieczonym, zbawionym, jest ciężko często mówić o Panu Jezusie. Wstydzą się, no, to też jest presja środowiska. Jest na to lekarstwo, modlitwa i praktyka. Nie ma innego. Ja już to przerabiałam, słuchajcie. Jak możemy wszystkiego próbować, ale jeżeli nie będziemy się modlić do Boga, żeby nam pomógł przeskoczyć tą nieśmiałość, tak, Panie Boże, jakbym mówiła o Tobie, żebym się czerwona nie zrobiła, to wstyd po prostu. No, żeby po prostu Pan Bóg dał Ci tą odwagę do tego. Modlitwa i praktyka. To jest jedyne lekarstwo na nieśmiałość, jeśli chodzi o świadczenie o Jezusie. Przedostatnią rzeczą do naszego wzrostu duchowego jest niezbędna służba. Służba Panu Bogu. Mamy tak dużo tego wolnego czasu i tej energii, to trzeba jakoś wykorzystać, tak? I to prawda, no, różne są oczywiście, każdy ma różną sytuację, ale to prawda, że w młodości mamy najwięcej czasu, może w starości też, ale energii mamy dużo. Mamy dużo energii, tutaj chcemy coś zrobić i my możemy to wykorzystać. I Bóg nas też wykorzystuje na maksa. Chce nas wykorzystać w tym okresie właśnie. Bóg nas stworzył z różnymi darami. I wydaje mi się, że mało kto z ludzi zna się w połowie tak dobrze, jak zna nas Bóg. Bo Bóg jest naszym stwórcą, On nas stworzył. On nam dał dary, dał nam nasz charakter. I On wie najlepiej, jak nas wykorzystać. I módlmy się do Boga, żeby nam dał jakąś służbę. Kiedy jesteśmy młodzi, żeby nam pokazał, w co mamy się zaangażować. Ale ważne jest to, żeby od razu po nawróceniu nie uczepić się tej modlitwy i po prostu czekać na duchowe objawienie służby od Pana Boga. Bo takie objawienie to nam się może nigdy nie pojawić. Jeśli chodzi o służbę w młodości, zacznij od tego, co jest potrzebą. Rozejrzyj się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Jeżeli jesteś w jakiejś społeczności, w kościele, w zborze, chyba nigdy nie jest tak, że rąk do pracy jest za dużo. I ktoś powiedział kiedyś. Bo powołanie to jest dostrzeżenie potrzeby i chęć wypełnienia jej. I to jest piękne, no bo to jest taka prawda. Jeżeli zobaczymy, że ktoś potrzebuje pomocy i będziemy mieli chęć pomóc tej osobie. To jest już służba. Okazywanie miłości sobie nawzajem, pomaganie sobie nawzajem, to też jest już służba dla Boga. Nie zawsze muszą to być wizje jakieś ogromne, wieloletnie projekty, choć też mogą być, ale przede wszystkim chodzi o nasze serce. Żeby rozejrzeć się, być otwartym i gdzie jest potrzeba, to włożyć swoje ręce, swoje serce dla Boga. I cokolwiek czynimy dla Pana Boga z duszy, tak? W Rzymian 11, w 12 rozdziale, 11 wersecie. W gorliwości nie ustając płomienni duchem Panu służcie. Zwłaszcza jak na początku się nawracamy, to jesteśmy tacy gorliwi, tacy płomienni. Wykorzystajmy to, tak? Dbajmy o to, żeby to nie było tylko takie na początku, oczywiście. Ale już jak mamy tą energię, mamy tą gorliwość, to nie ustawajmy i służmy Panu. W 2 Tymoteusza, 4 rozdziale. W 5 wersecie. Ale Ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Cokolwiek by to nie było. Zazwyczaj jak jesteśmy młodzi, no to tak jak mówię, no to nie są zazwyczaj jakieś wielkie służby. Od tego się nie zaczyna. Zaczyna się od pomocy przy dzieciach, od sprzątania. I to wszystko, słuchajcie, ktoś musi robić. Jeżeli to robisz ty i robisz to dla Boga, robisz to z serca, a nie grymasząc, co ja tutaj robię, zmywając podłogę. Nie, jeżeli robisz to dla Boga, to Bóg Ci będzie w tym błogosławił i róbmy to rzetelnie. jeżeli w tej służbie będziemy rzetelni, Bóg nam da coś następnego, potem następnego i coś większego i większego. I małymi kroczkami, tak przynajmniej najczęściej to wygląda, da nam Bóg w końcu jakąś większą służbę i będziemy mogli Bogu służyć. Ostatnim moim punktem. Napisałam, tutaj zatytułam Zakwitnij tam, gdzie jesteś. Zaraz to rozszyfruję. Mimo, że spełnimy te wcześniejsze warunki wszystkie, te propozycje, które dałam, nasza młodość wcale może nie być taka kolorowa. Możemy być nawróceni, możemy chcieć służyć Bogu, możemy mieć dobrą relację z Bogiem, możemy dobrze wykorzystywać tą wolność, którą nam Bóg daje. Możemy oddzielać się od tego świata, a mimo to nasze życie może nie być kolorowe. Otwórzmy drugą królewską. Jest przykład, który bardzo dobrze to obrazuje. 5 rozdział. Młoda dziewczyna z Izraela, która nie miała kolorowo. Nie wiem, ile tutaj miała lat, ale jest napisane, że była małą dziewczynką w drugim wersecie. I młodość na pewno nie była kolorowa. Może przeczytamy od 2. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: a gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Nie miała lekko na pewno, ale ważne jest też w naszym życiu, aby się podporządkować pod wolę Bożą. Bóg ma plan dla każdego życia i dla naszego też ma. I dla tej dziewczynki też miał. I zaplanował, że to i to się jej przydarzy. Będzie miała ciężko, będzie miała trudno, ale będzie w tym miejscu, w tym czasie, w tym domu, spotka taką i taką sytuację i będzie mogła powiedzieć o proroku. Zakwitnij tam, gdzie jesteś. Możemy być w różnych sytuacjach, nawet najtrudniejszych i niekolorowych, ale Pan Bóg daje nam zawsze możliwość, aby wzrastać duchowo, aby być świadectwem, aby świadczyć o Nim i powinniśmy to zawsze wykorzystywać. Być może właśnie Pan Bóg dał nam jakąś trudną sytuację, którą mamy w naszym życiu, żeby pokazać też innym, żeby pomóc komuś innemu, żeby nam pokazać. Więc gdziekolwiek byśmy nie byli, młodzi ludzie, to zakwitnijmy tam, gdzie jesteśmy i bądźmy też dobrym przykładem. Młodość, moim zdaniem, to jest piękny okres, zwariowany etap w naszym życiu i powinniśmy go wykorzystać na maksa, na nasz osobisty wzrost, na służbę, też na nasze różne zabawy, bo na to też jest czas. Młodość też daje na to czas, aby się wyszaleć, popróbować różne rzeczy i trzymać się tego, co dobre. Pamiętajmy, żeby być młodzi świadectwem dla osób niewierzących i wierzących. Jeśli zbawieni ludzie będą widzieć nasze życie, to mogą nas zobaczyć jako swoje wysłuchane modlitwy, zwłaszcza rodzice. Ale nie tylko. Będą się czuli też zachęceni, będą się czuli wzmocnieni w wierze. Jeśli chodzi o niewierzących, to powinniśmy pokazywać ludziom, żeby nie myśleli, że Bóg jest Bóg, wiara, Kościół jest dla jakichś staruszków, którzy boją się śmierci lada chwila i chodzą praktycznie ze strachu do tego Kościoła. Albo którzy myślą, że Bóg to po prostu godzina w niedzielę, tylko w tygodniu istnieje trochę dłużej święta, bo trzeba. I jeżeli pokażemy ludziom ze świata, że jestem młodym człowiekiem i ja żyję dla Boga, ja żyję dobrze i żyję, bo chcę żyć, nie, że ktoś mi nakazuje, to może być dla nich na pewno wielkim zdziwieniem i też może to być ku ich zbawieniu. Więc młodzi, bądźmy dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości i zachowajmy siebie niesplamionym przez świat. Dziękuję.